Radio Plus. Człowiek z bliska.
Andrzej, tak.
Zaczynamy drugą część audycji. Już słychać, że głosy zmieniły się z żeńskich na męskie. Małgorzata Steckiewicz nieustająco w tym samym miejscu. Pożegnałam kickbokserki Dorotę Godzinę, Joannę Różańską, Paulinę Frankowską, bo w pierwszej części tego programu mówiłyśmy o żywej broni, a teraz będziemy mówić o broni, która żywa staje się dopiero w czyimś ręku. Dobrze użyta, czy niedobrze użyta, czy powinna być używana, czy nie, ile jej jest, jakie są przepisy i co z tym wszystkim zrobić. Tomasz Trocki, Andrzej Leszczyński w studiu. Witam serdecznie, panowie.
Dobry wieczór.
A przy naszym telefonie Andrzej Turczyn. Witam Dobry również serdecznie.
Wieczór. Dobry wieczór.
I w związku z tym, że telefonicznie zacznijmy od gościa, który w przestrzeni, a nie z nami tutaj w studiu, to ja może bez zbędnych wstępów. Panie Andrzeju, co to jest ROMB?
ROMB to jest ogólnopolskie stowarzyszenie, a skrót ten brzmi dokładnie, znaczy rozwija się jako Ruch Obywatelski Miłośników Broni. Jest to stowarzyszenie, które powstało w roku 2011 przy okazji bardzo istotnych zmian ustawy o broni i amunicji. I zamierzeniem twórców naszego stowarzyszenia było to, abyśmy w obliczu zmienionych przepisów dbali o dobry wizerunek posiadaczy broni palnej, walczyli ze złymi stereotypami dotyczącymi posiadaczy broni palnej oraz postulowali pozytywne zmiany w zakresie przepisów dotyczących broni palnej i mam nadzieję, że nam się to udaje.
I ilu jest tych miłośników broni?
No właśnie chciałem powiedzieć, że w tej chwili w naszym stowarzyszeniu jest ponad 5,5 tysiąca osób. Jest to stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim. No bym chciał powiedzieć, że my oczywiście nie jesteśmy jedynym stowarzyszeniem skupiającym miłośników broni palnej. Są jeszcze stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia strzeleckie, kolekcjonerskie, są przecież koła łowieckie, więc ta grupa zwolenników broni palnej myślę, że jest zdecydowanie większa niż liczba naszych członków.
Chciałam, przyznaję szczerze, panowie, zaprosić również dzisiaj do studia kogoś, kto jest po tej drugiej stronie barykady. Szukałam jakichkolwiek organizacji, które by zajmowały się w naszym kraju tą drugą stroną. Są organizacje, które mówią stop wojnie, ale niewiele takich, które mówią stop użyciu broni. Zaraz przejdziemy do tej kwestii, ale najpierw bardzo poproszę Tomasza Trockiego o wytłumaczenie, jak to jest, że jest po tej stronie barykady.
Wszystko zaczęło się mniej więcej 2 lata temu, kiedy kolega zamiast na kawę zaprosił mnie na strzelnicę. Powiedział, że tak będzie się łatwiej ze mną umówić z braku czasu. I już po pierwszej takiej serii treningowej na strzelnicy na ZKS Warszawa stwierdziłem, że to jest to, co mnie interesuje.
Dlaczego?
Zapisałem się do klubu, dlatego że to jest fajny sport.
Zapach prochu?
Przyjemny.
Czy...
Zapach prochu może w pewnym sensie uzależniać, chociaż pewnie jest trujący, same te opary. Natomiast no, jest to sport, też trzeba na to tak patrzeć. Broń to nie tylko narzędzie, które służy do ochrony życia, ale też sport. Tych sportowców mamy, tak jak Andrzej powiedział, w Polsce sporo i ich jest coraz więcej.
To jeszcze Andrzej Leszczyński wyjaśni naszym słuchaczom, jak to jest.
To była przygoda, która się zaczęła w 2010 roku. Trochę przypadkiem gdzieś w jednym ze studiów nagraniowych, w którym pracuję, wszedłem, patrzę, że wiszą takie plastikowe, fajne karabiny. Mówię, a co to jest? No i się okazało, że jeden z kolegów jest właśnie w takim stowarzyszeniu sportowym strzeleckim. No strzela już od wielu, wielu lat. Mówię, a co trzeba zrobić, żeby się też w to pobawić? Może byśmy się wybrali. No i wybraliśmy się. No oczywiście emocje były takie za pierwszym razem, że jak po 50 basenach mniej więcej spałem 3 godziny po powrocie do domu, no bo to rzeczywiście... To za pierwszym razem jest takie uderzenie adrenaliny, że rzeczywiście no, robi to wrażenie na człowieku. No, po czym zapisałem się do klubu i chyba w ciągu pół roku już byłem posiadaczem pozwolenia na broń do celów sportowych. To jest to najpopularniejsze w Polsce. No i tak to trwa do dzisiaj właściwie. Czasem więcej, czasem mniej, jak czas pozwala, ale zawsze gdzieś jakieś tam te strzelania się odbywają.
To jak to jest z tymi przeciwnikami broni? Do Andrzeja Turczyna to pytanie kieruję.
No, nie wiem, no chyba trzeba
ale
ich
szukać. Spotyka się pan z nimi, czy nie? Widuje pan?
Oczywiście, że ich widuję dosyć rzadko, ale widuję. Natomiast więcej czytam w internecie i słyszę w przeróżnych programach. Posługują się w zasadzie tymi samymi argumentami nieprzerwanie od wielu lat. Nie bardzo chcą słuchać nas, którzy proponujemy jakieś racjonalne rozwiązania dotyczące broni palnej. Bardziej to są dyskusje z ich strony dotyczące emocji, bardziej dotyczy to straszenia nas, że będzie źle, jak ktoś będzie miał broń. No i są, na pewno są.
No to jak walczyć z argumentem, to będzie źle, jak wszyscy będą mieli dostęp do broni, biorąc oczywiście zapewne wiele osób, nawet siedzących w tej chwili w domu i słuchających Radia Plus albo jadących samochodem, pomyślało sobie, no tak, a co się dzieje w Stanach Zjednoczonych?
No to jest całkowicie nieporównywalny rynek tak naprawdę, bo to jest kompletnie inna forma posiadania. Tam się człowiek rodzi zgodnie z drugą poprawką z pozwoleniem na broń de facto, skończywszy odpowiednią liczbę lat, jedynie tak zwany background check policyjny, czyli sprawdzenie jego kryminalnej przeszłości, właściwie sprawdza, czy to jego naturalnie nabyte prawo do posiadania broni, do jej używania nie może mu zostać odebrane. U nas to wygląda zupełnie inaczej i z tego tytułu też ja bym w ogóle nie porównywał prawa amerykańskiego, kompletnie innego, do prawa europejskiego. U nas jednak ta ścieżka dostępu jest bardzo uregulowana w konkretny sposób i dobrze zresztą, bo broń palna to nie jest zabawka, ale taką samą zabawką nie jest samochód. I żeby zdobyć prawo jazdy, też trzeba spełnić określone warunki. To jest taki dylemat, który się właśnie przy rozmowie o dostępie do broni zawsze pojawia. Nigdy nikt nie chciał, żeby w Europie, i nie znam takiej organizacji, która by za tym lobbowała, dostęp do broni palnej wyglądał w Polsce tak jak w Stanach Zjednoczonych, bo on jest troszeczkę patologiczny de facto. Natomiast w Polsce ta ścieżka uzyskania, i tu powiem rzecz i powtarzam ją do imentu od wielu lat, w Polsce, proszę Państwa, mamy powszechny dostęp do broni. Absolutnie tak. Każdy, kto chce, może stać się jej posiadaczem. A ścieżka,
pod warunkiem, że...
A ścieżka dostępu, dokończę, do tej broni, na przykład z portowej, to jest takie pozwolenie, które pozwala na największy zakres różnych rodzajów kalibrów i tak dalej, nie różni się kompletnie niczym, a jest, jeśli chodzi o zdanie egzaminu, naprawdę, proszę mi uwierzyć, 10 razy łatwiejsza niż zdobycie prawa jazdy. Nikt mi nie powie, że w Polsce prawo jazdy nie jest powszechne. Absolutnie jest to powszechny dokument. To, że trzeba spełnić pewne warunki, mieć określoną liczbę lat, zdać się egzamin na patent strzelecki, taki właściwie jak patent żeglarski, czyli że rozumiem te prawa, które związane są z bronią, wiem na czym to polega, to bardzo dobrze. Nikt tak, żaden dostęp do broni, tak jak pozwolenie sportowe w Polsce, tak dobrze nie przygotowuje do posiadania tej broni, zarówno jeśli chodzi o znajomość prawa, jak i obsługę. Są oczywiście inne kwestie z tym związane. Jak tej broni możemy używać? I tutaj pan Andrzej Turczyn też od wielu lat postuluje taką zmianę w prawie związanym z obroną konieczną, czyli jak możemy tej broni potem używać, czy możemy, czy coś nam grozi, czy się musimy zastanawiać w takiej stresowej sytuacji, kiedy ktoś nas napada, czy coś nam się stanie, czy nie. Ale to jest jakby kwestia obok tego wszystkiego z nią związana. Natomiast jeśli chodzi o dostęp, mamy absolutnie powszechny dostęp do broni. Każdy, kto chce, może stać się posiadaczem takiego pozwolenia sportowego i 99% przypadków są naprawdę pojedyncze w ciągu roku, spektakularne odmowy, ludzi dostaje.
To może wyjaśnijmy, jak to jest z tymi pozwoleniami, bo różne w przestrzeni liczby krążą, który z panów miałby ochotę to uczynić, wiedzą naszych słuchaczy, obdzielić się. Panie Andrzeju, zwracam się do Andrzeja Turczyna.
Tak, może mi będzie najłatwiej. W Polsce mamy policyjne statystyki, które pokazują, że pozwoleń na broń jest około 190, prawie 200 tysięcy pozwoleń na broń.
197.
Ta liczba, ona jednak nie oddaje ilości posiadaczy broni, dlatego że bardzo powszechnym zjawiskiem jest to, że jedna osoba posiada kilka pozwoleń na broń. Na przykład ja posiadam 3 pozwolenia na broń. W związku z tym w tej policyjnej statystyce pełnię funkcję 3 osób. Moim zdaniem rzeczywista liczba osób, które w Polsce posiadają pozwolenie na broń, to jest, myślę, że około 150 tysięcy osób. I te osoby w Polsce razem wzięte posiadają około 420 tysięcy egzemplarzy broni. I porównując
tej zarejestrowanej, podkreślamy.
No tej zarejestrowanej,
tej na pozwolenie.
Jakby w tej dyskusji o dostępie do broni palnej, no my nie dyskutujemy o broni nielegalnej. Jest jeszcze drugi segment broni, która jest bez pozwoleń legalna, to jest tak zwana broń czarnoprochowa, no ale jej liczby nie potrafię uchwycić. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o czymś takim, że te liczby, które ja zaprezentowałem, no stawiają niestety Polskę w bardzo odległej pozycji w stosunku do standardów europejskich. Porównując Polskę do Czech, no jesteśmy statystycznie ogromnie w tyle, ale też i pod względem ilości jesteśmy w tyle.
No właśnie, dlatego, patrzę na taką statystykę, przepraszam, że wtrącę się, wejdę w słowo, panie Andrzeju. Liczba sztuk broni przypadająca na 100 mieszkańców w Polsce 1,3, a chociażby w Szwajcarii 45,7. Kto ostatnio słyszał o strzelaninie w Szwajcarii?
W Szwajcarii jest bardzo dużo broni. Czasami trudno jest w Polsce dyskutować, przyrównując się do Szwajcarii, dlatego ja bardzo często używam argumentów, odwołując się do Czechów.
Frankowicze też tak mówią.
Myśmy zaczynali w tym samym miejscu od tego, jak się tak zwana komuna rozpadła i Czesi zaczynali od tego samego poziomu, co my, w związku z tym bardziej obrazowe są porównania do Czech. Wracając do tej ilości broni w Czechach, tam mamy 300 tysięcy posiadaczy broni i ponad 800 tysięcy egzemplarzy broni, a Czechy to naród niespełna 10-milionowy. Obrazuje to, jak bardzo źle wygląda Polska, jeżeli chodzi o dostęp do praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków, jak bardzo źle wygląda dostęp do broni palnej.
Dlaczego źle? Od razu muszę przyczepić się do tego słowa, w związku z tym, że nie ma tutaj przeciwników broni wśród zaproszonych gości. Ja będę odgrywać tę rolę na potrzeby tej audycji. Dlaczego źle? Dlaczego to źle, że ludzie nie mają broni, dostępu do broni?
Znaczy, ja nie mówię, że źle, że ludzie nie mają dostępu do broni, tylko mówię, że źle wyglądamy, to znaczy, że bardzo mało broni jest w Polsce. I dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy wielką zaszłość z poprzedniego systemu. Tak naprawdę w Polsce ten system reglamentacji dostępu do broni palnej, bo no, tu się nie zgadzam z panem Leszczyńskim, że my mamy powszechny dostęp, ja uważam, że mamy reglamentowany dostęp do broni palnej. Ta reglamentacja dopiero została nieco zelżona w roku 2011, a do roku 2011 mieliśmy, do 2011 to jest tylko 6 lat wstecz, a do 2011 roku mieliśmy system reglamentacji dostępu do broni palnej, który pochodził z roku 1961.
Z czego to wynika według pana?
Wynikało to z tego, że nikt w Polsce nie odważył się na to, żeby wraz z podjęciem próby przemiany naszego kraju w kraj demokratyczny nie zmodernizować również tej dziedziny życia społecznego.
Nikt z rządzących.
Nikt z rządzących, oczywiście, że tak. I dopiero w 2011 roku, kiedy nastąpiła zmiana przepisów, nastąpiło taki wielki boom, wielkie zainteresowanie Polaków. Polacy wreszcie zorientowali się, że można uzyskać pozwolenie na broń i dzisiaj widzimy tego owoce, bo dyskusja o dostępie do broni palnej nieprzerwanie trwa w Polsce już od kilku lat.
Dyskusja trwa. Pytanie, co z niej ostatecznie wyjdzie i czy my tak naprawdę potrzebujemy tego dostępu do broni, czy my jesteśmy rozbrojonym państwem nadal, mimo że czasy słusznie minione, minęły już wystarczająco dawno temu. Tomasz Trocki, Andrzej Turczyn, Andrzej Leszczyński, wszyscy zostają w Radiu Plus. Mam nadzieję, że nasi słuchacze przy radioodbiornikach słyszymy się za chwilę.
Radio Plus. Człowiek z bliska.
Małgorzata Steckiewicz, raz jeszcze kłania się państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór dla wszystkich tych, którzy chcieliby na przykład dowiedzieć się, po co nam wszystkim broń. Czy powinniśmy mieć do niej dostęp, czy nie? Czy to jest drogie, czy to nie jest drogie? Jakie badania trzeba przejść? I czy to można nosić ze sobą jak na Dzikim Zachodzie, czy niekoniecznie? I czy Polska to kraj rozbrojony, czy Dziki Zachód? Tomasz Trocki, Andrzej Turczyn, Andrzej Leszczyński, cały czas w studiu Radia Plus. Panowie, to może od takiego najprostszego pytania. Po co nam ta broń? Po co nam dostęp do broni? Ja spotkałam się z tym sformułowaniem rozbrojony kraj. No rzeczywiście, tak jak pan Turczyn przed przerwą mówił, dopiero w 2011 roku te przepisy zaczęły się zmieniać. Ale czy to jest nam potrzebne, konieczne?
My mamy, ja tu jako polonista powiem, mamy najszczęśliwszą nazwę tego urządzenia, czy tego zbioru różnego rodzaju urządzeń. Nie jest to firearm, czy tam strzelające ramię, nie jest to weapon. To jest broń, czyli rzecz, która służy do obrony.
No właśnie. Kłóci się w pierwszej myśli, bo padła taka definicja, Tomasz Trocki użył, narzędzie do obrony życia. Ale
to nie jest strzelak, to nie jest zabijak, to nie jest wyrzutnik, jak to nie? Jest broń.
No jak nie? To strzela po to też,
broń,
żeby zabić.
Broń, to strzela, żeby wysłać zgodnie z definicją w ustawie o broni i amunicji. To jest urządzenie, które za pomocą spalania prochu jest w stanie wystrzelić na odległość jakiś pocisk. Broń w ręku osoby, która się umie nią posługiwać, daje potworną przewagę psychologiczną nad przeciwnikiem. I dlatego,
nawet jeżeli nie zostanie użyta.
To chciałem powiedzieć. O tym się nie mówi. Dziennie w Stanach 1000 przypadków jest użycia broni, które przeciwdziałają, szlachetnego użycia broni, które przeciwdziałają przestępstwu. I ja mogę tą broń wyjąć z kabury.
Panie Andrzeju, mówił przed przerwą, nie porównujmy się do Stanów Zjednoczonych, tam zupełnie inny rynek.
Ale to chodzi nam o porównywanie prawa, które tutaj jest stosowane w dziale udzielania tych pozwoleń. Natomiast jeśli chodzi o wyjęcie broni z kabury, to można po prostu kogoś tym przestraszyć. I wiele takich, że tak powiem, przypadków jest, kiedy nie pada żaden strzał. Ale ja w obronie swojego życia, mienia kogoś innego, wyciągam broń z kabury, bo jestem do tego przygotowany. Załóżmy, mówię o hipotetycznej sytuacji. I to jest szansa, że przeciwnika wystraszy. Mogę oddać strzał ostrzegawczy, ale mam w ręku narzędzie, wobec którego ktoś się będzie obawiał zrobić mi krzywdę albo coś innego.
Który z panów może nosić przy sobie broń?
Wszyscy możemy, jak mówi ustawa o broni i amunicji, broń na przykład do celów sportowych należy nosić w kaburach lub futerałach, kropka. To jest cały przepis, który mówi o tym, jak należy przenosić broń. W związku z czym tą broń można nosić przy sobie załadowaną, nie ma z tym problemu.
Broń oczywiście do celów sportowych. Jaka to jest broń?
To jest broń, która jest, mamy ten podział na kategorię broń myśliwska, broń do ochrony osobistej, broń do celów sportowych. To w zamierzeniu.
Żadnej kwestii nie uznawajmy za oczywistą, być może nasi słuchacze tego nie wiedzą.
Tak jest, oczywiście, że tak. Broń do celów sportowych, jak nazwa wskazuje, jest z przeznaczeniem do celu sportowego na strzelnicy, na zawodach sportowych i tak dalej. Jaki jest katalog tej broni, co się w niej mieści? Otóż mamy w porównaniu do wielu krajów europejskich i często koledzy przyjeżdżający na zawody z innych krajów do nas, międzynarodowe, nam zazdroszczą, nasz katalog broni, który się mieści w dziale broń sportowa, jest bardzo szeroki. Chodzi o kalibr broni, od takiego wszystkim, znaczy nie wszystkim, ale większości osób znanego KBKS-u, to jest taki mały nabój, kaliber 22, czy 5, 6 mm. To jest bardzo...
Moje pokolenie w liceum strzelało
oczywiście
z tego.
To jest taki jeden z najmniejszych kalibrów dostępnych, aż do 12,7 mm, to mówię o średnicy naboju, pocisku. To jest ten przedział, w którym się mieści broń i my tu mamy dostęp do wszystkiego, z wyjątkiem broni automatycznej, czyli strzelającej więcej niż jednym pociskiem za jednym pociągnięciem spustu. I tam są Glocki, Beretty, tu można wymieniać marki, ale generalnie pistolety, karabiny, strzelby. Właściwie mamy dostęp do wszystkiego. Jestem w posiadaniu, nie wiem, Glocka, którego nosi każdy inny policjant, czy strzelby Mossberg, której używa amerykański SWAT. Z wyjątkiem, jedynym ograniczeniem, mówię, nie jest to broń automatyczna. To jest jedno pociągnięcie za spust, tak zwana broń, wyjaśnimy pojęcie, samopowtarzalna. Jedno pociągnięcie za spust, jeden strzał.
I czy można przerabiać tę broń do celów na przykład sportowych? Do Tomasza Trockiego się zwrócę z pytaniem, jakiej broni używał, będąc na strzelnicy?
Tej, której kolega wymienił, oczywiście, czyli pistolet, karabin i strzelba. Pozwolenie, które w Polsce się otrzymuje sportowe, właśnie tak wygląda. Znaczy, możemy wnioskować o to, że chcemy mieć pistolety, karabiny i strzelby i definiujemy, składając wniosek, w jakiej liczbie nas to interesuje. Natomiast oczywiście są różne kalibry i tak dalej.
Od czego to zależy? Czy to jest tylko po prostu
chęć spróbowania? Można tak podzielić, może z punktu widzenia sportowego na to spójrzmy. Tak? Są zawody strzeleckie, sportowe, pistoletowe, tak zwane tarczowe, czyli strzelamy do tarczy na 25 metrów na przykład. Z tego samego pistoletu, na przykład właśnie z Glocka, którego kolega wymienił, można strzelać też dynamicznie. Są zawody dynamiczne, tak zwane zawody IDP.
Co to znaczy zawody dynamiczne?
To jest takie, gdzie nie stoimy my jako strzelec i strzelamy do nieruchomej tarczy, tylko poruszamy się po pewnym wyznaczonym torze. To cele, tarcze mogą się pojawiać na przykład, są przesłony, czyli musimy się gdzieś wychylić, musimy przykucnąć. Poruszamy się do przodu, do tyłu, na boki, musimy to robić w sposób bezpieczny, tak żeby tych wszystkich ludzi, którzy obserwują nasze poczynania, nie zranić też siebie, czy sędziego, który jest na torze.
Do Andrzeja Turczyna się teraz zwracam, który przez cały czas telefonicznie również z nami. To pan użył sformułowania broń czarnoprochowa. Od razu zostałam poproszona o poproszenie o wyjaśnienie. O co chodzi? Co to jest za broń?
To jest takie określenie używane popularnie na broń, która technicznie nazywa się bronią palną rozdzielnego ładowania, która została wytworzona przed rokiem 1885 rokiem, bądź to repliki tej broni. Broń rozdzielnego ładowania to jest taka broń, która nie posiada naboju scalonego. Obrazowo rzecz ujmując, sypie się proch do lufy, później się ten proch ubija i na końcu wrzuca się do lufy kulę, którą się ten też jakoś tam ubija.
Czyli tak jak to drzewiej bywało, po prostu.
O, dokładnie tak jak to drzewiej bywało. Stąd jest ten przedział czasowy, że ma być to broń bądź repliki broni, która została wytworzona przed rokiem 1885 i w Polsce od roku 2004 mamy w zakresie tego rodzaju broni dostęp do broni niczym niereglamentowany, czyli wystarczy ukończyć 18 lat, z dowodem osobistym udać się do sklepu, do koncesjonowanego sklepu, który sprzedaje tego rodzaju broń, i w takim sklepie sprzedawca nie będzie pytał o pozwolenie na broń, pozwolenie na zakup, tylko po okazaniu dowodu osobistego taki rewolwer, czy pistolet, czy karabin sprzeda.
Nabój, a pocisk. Jeszcze padło takie rozróżnienie.
Nabój to jest jakby, pocisk to jest to, co wylatuje z lufy, to jest ta końcówka, a nabój to jest ta łuska połączona z pociskiem, a w środku jest proch, to jest jakby całość.
Panowie, to ja wrócę do tego pytania. Po co nam wszystkim broń?
A czy ktoś jakby sugeruje, że wszystkim nam jest broń potrzebna?
Po co nam broń?
Broń służy...
Słowo za słowo, proszę bardzo.
Broń służy zgodnie z nazwą do obrony, tak jak powiedziałem.
A przed czym pan chce się bronić?
Ja na szczęście potrzeby jakby użycia broni w swoim życiu nigdy nie miałem, tak? No ale równie dobrze w związku z tym mógłbym, załóżmy 10 lat jeżdżąc samochodem i nie mając wypadku samochodowego, nie wykupować polisy, bo po co? No przecież.
Czyli ważniejsza jest umiejętność?
Umiejętności są zawsze najważniejsze, wszędzie. I tutaj wrócę do pozwolenia do celów sportowych, które tak maglujemy. Udział, tutaj kolega powiedział o zawodach dynamicznych w strzelaniu. Są takie zawody, nazywają się IDPA. To jest skrót nazwy od International Defensive Pistol Association, które polegają na tym, że tam się ćwiczy, symuluje takie sytuacje właśnie obronne. Czyli gdzieś tam na przykład mamy jakąś przesłonę, za którą się możemy schować. Zasada jest taka, na przykład nie wolno się nam wychylić za tej przesłony, nie mając broni załadowanej i przeładowanej, czyli z nabojem w komorze gotowej do strzału. Tam się ćwiczy takie jakby realne sytuacje użycia broni. Jest tam wiele tych różnych zasad, które no, to nie jest nakierowane na to, żebyśmy się nauczyli używać broni w życiu prawdziwym. To też jest sport, ale ponieważ tam są zawarte te elementy także bezpieczeństwa, czyli że na przykład jak nie strzelamy, to palec nie znajduje się na języku spustowym, tylko poza bronią. Na zawodach takich bardzo dynamicznych, gdzie się na przykład biega z bronią, z karabinem, z pistoletem, ze strzelbą, międzynarodowych, jest na przykład osobny sędzia, widziałem to na Węgrzech osobiście, który tylko jego zadaniem jest patrzeć, czy człowiek, który właśnie skończył strzelać w danym miejscu, a jeszcze ma tor przed sobą, przypadkiem tego palucha nie trzyma na spuście. Jak trzyma, dziękuję, dyskwalifikacja zawodów tygodniowych na pierwszym torze na przykład i przyjechaliśmy tam pierwszego dnia.
Czyli bezpieczeństwo.
Najważniejsze.
Można jeszcze nogą nie ruszyć na zawodach i zostać dyskwalifikowany.
Można, bo minimalna odległość na przykład do metalowej blachy, kiedy strzelamy z karabinu, to jest 50 metrów, bo pociski rykoszetują. W związku z czym umawiamy się, że to jest 50 metrów, nie wolno nam przekroczyć tej linii. Przekroczymy, dziękuję, do widzenia z zawodów.
Ja chciałem, jeżeli można na to pytanie inaczej troszeczkę odpowiedzieć, Tomasz może Drodzki. Ja na to patrzę tak, że oczywiście jako strzelec sportowy traktuję to jako sport. Są różne konkurencje z IDPA i PSC. Można też ćwiczyć.
Co to jest IDPA, PSC?
To są te konkurencje takie dynamiczne, je nazwijmy, tak? Zasady są trochę inne w jednym i w drugim, ale powiedzmy ta dynamika polega na tym, że mamy tor, po którym się poruszamy. z bronią załadowaną strzelamy z prawdziwej broni, z prawdziwej amunicji, tak, do różnych celi, które są metalowe, papierowe i tak dalej.
Także z kałasznikową.
Też, bo możemy, takie zawody są.
A po jednym strzelaniu, nie po serii.
Tak, oczywiście.
Z broni krótkiej, czyli pistolety, z karabinami i ze strzelb. Nawet są takie łączone zawody, gdzie zawodnik musi wykazać się znajomością obsługi tych trzech rodzajów broni. Są też zawody, nazwijmy je westernowe, gdzie ci czarnoprochowcy, jak my na nich mówimy, tak, strzelają właśnie z tych rewolwerów czy pistoletów czarnoprochowych.
Czyli takie jednak dziki zachód.
No, niektórzy to lubią. Dlaczego? Jeżeli ktoś coś lubi, to nie ma prawa tego uskuteczniać.
Okay, traktujemy to ciągle jako
strzelnicy.
Sport, a
tak,
nie
jako sport, oczywiście, że tak. Natomiast proszę spojrzeć na to w ten sposób, że te umiejętności sportowe mogą się kiedyś odpłukać, ale przydać mi czy komukolwiek, kto broń posiada, w różnych sytuacjach życiowych. Oby nikomu się nie przydarzyło, tak, że zostanie napadnięty. I mamy dwa przykłady, może mogę takie podać, kiedy ja mogę być napadnięty. To jest taki, kiedy idę sobie z żoną ulicą albo idę sam, ktoś na mnie napadnie, a drugi to jest przykład taki, kiedy na nasz kraj ktoś napadnie. Tak? Proszę zauważyć, że wokół Polski wszystkie kraje mają więcej broni niż my. My z tym parametrem 1,3 osoby, przepraszam, sztuk broni na 100 osób jesteśmy w tyle. Czyli wszyscy nasi sąsiedzi, Niemcy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Białorusini, nie wiem, ale posiadają więcej broni niż Polacy. No to jak ja tą statystykę przeczytałem, czy te liczby, to tak mi się takie czerwone światełko zapaliło w głowie. Zaraz, jak to? No to są wszyscy nasi przyjaciele, ale historia pokazywała, że różnie się działo.
To jest taki najbardziej ekstremalny przykład, Donbas
nie jest tak daleko
który można podać, bo to się pojawia w pamiętnikach Żydów, którzy brali udział w powstaniu w getcie warszawskim i wskazywali na to, że tej broni wtedy wówczas w społeczeństwie było bardzo mało i było to społeczeństwo generalnie nastawione tak mega, mega pokojowo. Zahaczyło to o eksterminację prawie że narodu i co się stało? No Żydzi odrobili lekcję historii. Dzisiaj mają najlepszy wywiad na świecie. Wszyscy i kobiety i mężczyźni są przeszkoleni w używaniu tej broni, a wracając do Szwajcarii, Hitler nie dlatego, że tam góry były, się tam nie zapędził, tylko dlatego, że tam wszyscy mieli broń i przede wszystkim umieli się nią posługiwać.
Jemu się nie opłacało.
Znowu pojawia się wszyscy, pojawia się broń i pojawia się szkolenie. Panie Andrzeju, do pana Andrzeja Turczyna się zwracam, który poszkodowany, tak, gdyż telefonicznie z nami.
Nie.
Kiedy pan pierwszy raz miał broń w ręku?
No miałem broń w liceum. No, ja jestem jeszcze z takiego pokolenia, które miało broń w liceum w ręku.
Ja przyznałam przed chwilą, że KBKS-y w liceum u mnie też były.
Tak. Później długo nic i zainteresowałem się bronią palną tak naprawdę w roku 2010. Podanie o uzyskanie pozwolenia na broń złożyłem w 2011, bo czekałem do wejścia w życie nowej ustawy. Wiedziałem, że się zmieni, wiedziałem, że ta stara to nie mam szans. W związku z tym poczekałem i 4 dni po wejściu w życie nowej ustawy, czy zmiany do ustawy, złożyłem wniosek o wydanie pozwolenia na broń. Za kilka miesięcy już tą broń miałem. I tak to wyglądało. I myślę, że jest dzisiaj właśnie mamy taką przemianę struktury posiadaczy broni palnej. Jest całkiem nowe pokolenie. No nie chodzi to o pokolenie w jakimś określonym wieku, ale całe ogromne masy ludzi, tysiące Polaków uzyskuje pozwolenie na broń. To są ludzie, którzy wcześniej nie mieli na to szans, a dzisiaj...
5 tysięcy rocznie.
No zdecydowanie więcej, bo w roku 2014 wydano, przepraszam, w 2016 wydano prawie 14 tysięcy pozwoleń na broń.
Czyli już więcej nawet.
Jeśli ja mógłbym jeszcze wrócić do tego pytania, po co nam broń? Bo ja się spotykam czasami z takim pytaniem i dość często odpowiedzi są właśnie udzielane w takiej formie, no pokazywane są przeróżne powody, takie praktyczne. Czyli
panie Andrzeju, a możemy się umówić, że już za chwileczkę po przerwie odpowiemy na
to
pytanie?
Dobrze.
No to jesteśmy umówieni. Słyszymy się zaraz po przerwie.
Radio Plus. Człowiek z bliska.
A czy pani, pan, byłby zadowolony, byłaby zadowolona, gdyby w domu była broń? Z tym pytaniem zwracam się do Państwa ja, Małgorzata Steckiewicz, bo dzisiaj właśnie o broni rozmawiamy. Najpierw o tej żywej broni, w studiu były kickbokserki, a teraz rozmawiam z tymi, którzy wiedzą, co to jest zapach prochu. Tomasz Trocki, Andrzej Turczyn, Andrzej Leszczyński, panowie raz jeszcze witam. Andrzej Turczyn, witam. Obiecałam, że to pan pierwszy zabierze głos po przerwie.
Bardzo dziękuję. Mi bardzo zależy na tym, żeby jednak spróbować udzielić odpowiedzi na to, po co nam broń. I powiedziałbym tak. Pewne dziedziny życia społecznego muszą być oparte czy wyznaczone pewnymi wartościami takimi idealnymi. Nie można wszystkiego opierać o to, że to jest niepotrzebne albo niepotrzebne, przyjemne bądź nieprzyjemne. Myślę, że można postawić taką tezę, że od początku znanych historii ludzkości człowiekowi towarzyszyła broń. Różna broń. W pewnym momencie na skutek postępu cywilizacji pojawiła się broń palna. I ta broń palna towarzyszyła człowiekowi nieprzerwanie aż do momentu, w którym pojawili się tyrani. Tacy tyrani nowocześni. Ja mówiąc o tyranach nowoczesnych mam na myśli Hitlera, Stalina, komunistów chińskich, dopiero ci zaczęli w sposób metodyczny, taki programowy, przepisowy, rozbrajać ludzi z prawa, które moim zdaniem jest prawem wynikającym z natury człowieka, z jego człowieczeństwa. Jeden powie z naturalnego prawa, drugi powie na skutek tego, że Bóg mnie obdarzył tym prawem. I myślę, że w przypadku dostępu do broni palnej właśnie w oparciu o takie wartości idealne należy uzasadniać to, po co nam broń. Jeżeli nie będziemy tego robili, to za moment ktoś zapyta, a po co ci myśleć, a po co ci swoboda myślenia? Przecież
wiedza
możesz
i broń,
pomyśleć
wiedza
o czymś
jako
złym.
Broń również. Mhm.
Przecież możesz pomyśleć o czymś złym. Przecież możesz tą swoją złą myśl przerobić na zły czyn. Więc jeżeli się nie będziemy posługiwali wartościami idealnymi, za chwilę popadniemy w tego rodzaju problemy, z których nie będziemy potrafili wyjść.
I nie zdążymy się, panowie, zagłębić we wszystkie przepisy, które być powinny, ale bardzo bym chciała, żebyśmy poruszyli jeszcze wątek, ale podnoszę jeszcze wzrok na Tomasza Trockiego, który też chciał udzielić jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Dobrze pamiętam, prawda?
Tak. Jeśli można, jeśli zdążymy. Dwie rzeczy znowu. Znaczy, może jeszcze się odniosę do tego, co Andrzej powiedział, bo to warto może rozwinąć tą stronę, że jeżeli ci, co wierzą w Boga i nie wierzą, zostaliśmy obdarzeni życiem i mamy prawo to życie bronić, ja to tak rozumiem, więc jeżeli ktoś chce nam je odebrać, to możemy skorzystać z dowolnego narzędzia. Możemy się bronić gołymi rękoma, możemy nożem, możemy bronią palną. Ja bym tutaj nie rozróżniał, że broń palna różni się czymś od noża. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, a propos posiadania broni w ogóle w domu, to rozmawialiśmy tutaj w przerwie, Polacy są rozbrojonym narodem, ale tak kiedyś nie było. Broń była powszechna w domach polskich. Ja jestem też myśliwym. Teść mój obdarzył mnie dużą kolekcją książek na tematy myśliwskie i czytając te książki byłem zszokowany, że nawet młodzież na Polesiu na przykład brała udział w polowaniach. Ta broń wisiała w domach na ścianach, nie tak jak dzisiaj w sejfach klasy S1. Dzieci były po prostu uczone i młodzież od początku, że to jest śmiercionośne narzędzie, tak jak na przykład nóż.
Czyli uczenie odpowiedzialności.
Uczyły się dzieci o tej odpowiedzialności, rozumiały, że broń zabija, rozumiały, jak się z niej korzysta.
Że może zabić.
Że może zabić. Tak, że może, bo sama nie, prawda, musi w rękach człowieka zaistnieć jakaś myśl, że chce jej użyć w taki, a nie inny sposób.
I dlatego właśnie pytam o tę edukację, bo pozwolenie na broń, dostęp do broni to jest jedno, ale czy zanim to nie powinno wrócić chociażby do szkoły? No być może nie przysposobienie obronne, nie wiem jak jest teraz, ale chyba przysposobienia obronnego nie ma.
Są, zdaje się, plany czegoś na kształt wprowadzenia w przyszłym roku. Ja myślę, że jak najbardziej, może nie w jakimś mega szerokim zakresie, natomiast jakiś taki wstępny kontakt właśnie z taką małokalibrową bronią. Ta 22, czyli ten KBKS, do którego kiedyś mieliśmy w szkołach dostęp, to jest taki początek. Ale jeszcze jakby wracając, uzupełniając to pytanie, zanim przejdziemy do tej edukacji, po co?
Tyle jest tych wątków, że tak. Nie wiem, czy wszystkie zdążymy. Jest może pewnie, będziemy musieli raz jeszcze.
Jak to we wszystkim, oczywiście gdzieś jakaś ofiara się zdarzyć może, czy to postrzelenia, czy zabójstwa.
To od razu się wtrącę. Strzelnica całkiem niedawno, okolice Warszawy. Kobieta przychodzi po raz kolejny na strzelnicę, bierze broń, wchodzi.
To się może zdarzyć, ale nie pytasz mnie o te 3000 Polaków, które zginęło w zeszłym roku zamordowanych. Gdzie? Na polskich drogach. I nikt nie zadaje nigdzie pytania, czy samochody są potrzebne. Oczywiście tutaj mówimy o tym, że tych samochodów w stosunku do broni jest wiele więcej. Natomiast nikt nie zadaje pytania...
Tylko samochód nie jest stworzony po to, żeby zabijać.
Ale broń nie jest stworzona po to, żeby zabijać. Broń nie jest stworzona, to się nie nazywa... Inaczej. To nie jest zabijak, to jest broń. Urządzenie, które służy do wystrzeliwania pocisku na odległość. Ja mogę strzelić w powietrze, mogę strzelić w szybę, w okno, w podłogę.
Ukraina już była tutaj wspominana. Myślę, dlaczego, że na wschodzie można, Ukrainy inaczej.
Dlaczego korzystamy z samochodów, wiedząc, że 2700 osób w zeszłym roku według statystyk policji zginęło na polskich drogach? Dlatego, że korzyści społeczne wynikające z posiadania samochodów są większe i nikt nie poddaje wątpliwości, że zginęło 3000 ludzi, to nie jeździmy teraz samochodami, zostawmy je w garażu.
30 000 ludzi przez 10 lat w Polsce zostało zamordowanych na polskich drogach i nikt nie podnosi dyskusji, czy samochody są nam potrzebne, albo po co nam samochody, prawda?
A pani podała jeden przypadek jednej osoby, która popełniła samobójstwo. Czy też może warto zwrócić uwagę na taki fakt, że to, czy broń jest, czy nie, bo przeciwnicy często o tym wspominają, nie ma nijak się do tego, czy ktoś popełni to samobójstwo,
tak
czy nie.
Statystyki to potwierdzają. Sięgnie po nóż, siekierę, zatruje się, cokolwiek.
Przykład w Japonii. Nie wolno posiadać broni w ogóle. 0,3% tylko posiada, czyli policja, wojsko, ludzi.
Ale w Japonii jest na przykład karoshi, śmierć z przepracowania, niepotrzebna broń. W Polsce tego nie mamy jeszcze.
No, zależy, jak to ma długi kredyt.
24 osoby na 100 tysięcy mieszkańców odbiera sobie życie. W Stanach, mówiliśmy, taki rynek, tak, broni, 89 osób na 100 posiada broń, tylko 11 osób na 100 tysięcy popełnia samobójstwo przy użyciu broni.
Przy czym większość przestępstw Stanów Zjednoczonych, tutaj należy to podkreślić, jest popełniana z broni nielegalnej. Legalny posiadacz broni, który jest sprawdzony w Polsce, mówię o polskich przepisach, sprawdzony przez policję, przebadany przez psychologa. Oczywiście mówimy, że na tyle, na ile nam te środki pozwalają mieć zaufanie do tych badań, nie sięgnie po broń w celu przestępczym, a jeśli to są jakieś pojedyncze albo wcale przypadki.
Ostatnia masakra w Stanach Zjednoczonych to była broń zarejestrowana, bo tam jest przepis taki, który zezwala na posiadanie broni półautomatycznej, nie zezwala na posiadanie automatycznej.
Stanach.
Tak, oczywiście, ale przerobienie z broni półautomatycznej na automatyczną już jest legalne.
Tutaj powiedzmy, bo to jest, żeby słuchacze wiedzieli, broń półautomatyczna, bo to jest taka kalka z języka angielskiego, semi-automatic, to jest to, do czego mamy dostęp w Polsce, czyli broń samopowtarzalna. Jeden pociągnięcie za spust, jeden strzał. Broń full auto jest wyłącznie w Polsce w rękach służb, wojska i tak dalej. To nie jest broń dostępna i nikt też nie optuje za tym, żeby była na rynku cywilnym.
Przepisy czy edukacja? Co według panów spowoduje, że przeciwnicy broni poczują się bezpiecznie, a zwolennicy, czy miłośnicy nawet, będą czuli się usatysfakcjonowani.
Ja myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby przeciwnicy broni czuli się w jakikolwiek sposób zagrożeni, bo to jest dyskusja właściwie ideologiczna. Czego użyjemy do obrony przed napastnikiem? Ja ostatnio, odwiedzając duży supermarket, po coś tam wszedłem do działu ogrodniczego, a tam przepiękny, cała ściana wywieszona ostrymi, niezabezpieczonymi niczym siekierami, od najmniejszej do największej.
Odpalone piły mechaniczne.
Nie, no piły mechaniczne oczywiście też, ale to są dostęp do narzędzi, noży w jakichś tam działach kuchennych, w ogóle bez problemu. Także to jest kwestia tego, ja myślę, że nawiązując do edukacji, jedno i drugie. I przepisy, które w Polsce są bardzo dobre i tak jak pan Andrzej Turczyn powiedział, od 2011 roku niestety dopiero poluzowane, tudzież inaczej, sprowadzone do normalności. Ten, kto zostaje sprawdzony i spełnia określone warunki, tą broń dostaje, proszę mi uwierzyć, to jest 99% podań złożonych. Bez najmniejszego problemu się dostaje od razu na 7-10 sztuk broni pozwolenie.
Myślę, że to warto podkreślić, że...
Ale i edukacja. Mhm. Edukacja, która tutaj będę do imentu powtarzał, jest jak gdyby samoistnie w tym sporcie wymuszona. Polecam nasz kanał GunTV.pl, na którym mamy 30 ponad filmów o tym, czym jest strzelectwo sportowe, gdzie wielokrotnie podkreślamy, jak ważne na zawodach sportowych i proszę mi uwierzyć, taki zdyskwalifikowany na zawodnik w pierwszym dniu trzydniowych zawodów gdzieś na zagranicy pamięta do końca życia, żeby tego palca na spuście nie kłaść, żeby być bezpiecznym, pilnować się. To pokazuje, jak wiele ten sport nam przynosi w dziedzinie bezpieczeństwa.
To jest strzelectwo sportowe. Jak przejść od tego do wspomnianej przez Tomasza Trockiego Ukrainy, do wspomnianej przez Andrzeja Leszczyńskiego obrony koniecznej? Jak to wszystko połączyć?
To są osobne kategorie. Tutaj ja się zgadzam z panem Andrzejem Turczynem, który postuluje od lat i jakby taki ruch taki delikatny obecnie ze strony rządu mamy, zmiany w przepisach dotyczących obrony koniecznej. Czyli krótko mówiąc, nie optuje nikt oczywiście za samosądami i tak dalej, ale żeby obywatel w sytuacji takiej, kiedy jest zagrożony, no nie to, że nie musiał się w ogóle zastanawiać nad tym, jak tej broni użyje, ale żeby nie był ciągany przez lata po sądach, kiedy w sposób słuszny się bronił, i bronił swojego życia, swojego dobytku, swojej rodziny.
Już się zmieniają tak być nie może. Dotyczące obrony koniecznej. Ostatnio była propozycja nowelizacji.
Tak, więc tu widzimy jakiś taki pozytywny rzeczywiście ruch, ale i przepisy, i edukacja to są dwie takie współ, moim zdaniem. Nie pytajmy czy
tylko i.
Tak, to się musi łączyć.
Andrzej Turczyn ma głos już prawie w ramach podsumowania, bo pomału musimy kończyć.
Tak, no oczywiście edukacja jest niezbędna. Ja mówię, że żeby w Polsce odbudować kulturę posiadania broni palnej, to tak jak z kulturą jedzenia nożem i widelcem. Trzeba tym nożem i widelcem jeść i uczyć się nim jeść. I tak samo, jeśli chcemy odbudować w Polsce kulturę posiadania broni palnej, trzeba z tej broni korzystać. Trzeba zmienić w Polsce przepisy. Ja nie mówię, że przepisy są beznadziejnie złe, ale są złe. Są złe z tego powodu, że są bardzo kosztowne pozwolenie na broń i bardzo długotrwałe są procedury.
No to jeszcze chciałam zapytać, pan Andrzej wywołał. Ile to kosztuje?
Ja powiem tak, bo ludzie mówią, że kosztuje
wiele
dużo.
Wiele tysięcy złotych kosztuje do momentu, w którym obywatel uzyskuje pozwolenie na broń. Ja kiedyś robiłem taką swoją kalkulację na przykładzie mojego klubu strzeleckiego. To był wydatek rzędu 4000 złotych. I to jest moim zdaniem zdecydowanie za dużo.
Co się w tych 4000 zamyka?
W tych 4000 są kursy, nauka strzelania, egzaminy. Na odpowiednie tam uprawnienia, które wymusza ustawa, są opłaty związane z badaniami, są opłaty urzędowe. W tej kwocie to się wszystko znajduje i no, aktualnie w Sejmie znajduje się projekt ustawy, który te koszty zdecydowanie obniża, nie obniżając jednocześnie kryteriów bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym uważam, że ten projekt, który znalazł się w Sejmie, no, jest istotnym projektem, jest takim fundamentem, jest fundamentalną zmianą, jest tym, co jest nam w Polsce w tej chwili potrzebne. Bez obniżenia rygorów bezpieczeństwa.
Oj, ostrożnie, panie Andrzeju, nie zgadzam się absolutnie. Żadnych obniżeń rygorów bezpieczeństwa.
Nam się kolejny program.
Ja powiedziałem, że bez obniżenia rygorów bezpieczeństwa wprowadzamy nieco łagodniejszy dostęp do broni palnej, ale jak podkreślam, tylko dla praworządnych i tylko dla zdrowych psychicznie Polaków.
No ja tutaj muszę wtrącić swoje 3 grosze. Rzeczywiście tam tych kosztów, no powiedzmy badania psychologiczne i lekarz, to jest w sumie 400 zł. Rzeczywiście opłaty dla klubu, ale z tych 4000 tu bym się w stanie zgodzić, może nawet plus minus ta kwota. Większość to jest trening, to jest amunicja, która kosztuje. Można byłoby się zastanowić, czy w klubie nie dałoby się jakoś obniżyć kosztów amunicji rzeczywiście. Natomiast to jest ścieżka sportowa akurat, o której ja mówię, kładzie nieprawdopodobny nacisk właśnie na bezpieczeństwo. To jest trening, trening, trening. Nie zgadzam się, że w znaczący sposób można było obniżyć te koszty, a projekt nowy, który obecnie jest w Sejmie, nie podoba mi się i mówię to z góry. Już wycofali się panowie z pomysłu braku badań psychologicznych i psychiatrycznych. Akurat psychologicznych, które obecnie obowiązują, kiedyś były psychiatryczne. Wycofano się z pomysłu powolutku, żeby przenieść wydawanie z policji
i ten topór
do starostwa.
Nie,
muszę dokończyć, dlatego to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, dlatego że znienawidzona. To jest trochę inaczej, nie wprowadzajmy ludzi w błąd. Policja wydaje pozwolenie na broń i dobrze, że robi to policja, a nie starostwo, ponieważ ma największe możliwości kontroli obywateli. Nie mieszajmy tego z nienawiścią pochodzącą z PRL-u do organów państwowych. To jest coś zupełnie innego.
Panów Andrzejów apeluje, dajmy głos Tomaszowi Trockiemu, a ja zaraz przedstawię ofertę na koniec programu. Proszę, Tomasz Trocki, zdaniem podsumowania.
Oj, to podsumowanie na mnie spadło. Tak się zasłuchałem tutaj w to, co panowie mówią. Ja chciałem powiedzieć tak, dla przeciwników może. Proszę pamiętać to, o czym tutaj Andrzej, kolega obok mnie siedzący, powiedział, że broń, tak, ale tylko w rękach praworządnych ludzi, zdrowych psychicznie, takich jak my de facto. Może nie krystalicznie czystych, ale sprawdzonych, bez żadnej przeszłości jakiejś podejrzanej. I taka broń w naszych rękach, nawet jeżeli wy, przeciwnicy, nie chcecie jej mieć, może uratować nasze i wasze życie.
Ta cisza, która już tutaj zaległa poza naszymi głosami, oznacza, że powinniśmy w tym momencie skończyć. Panowie, obiecałam ofertę. Jak ta ustawa dalej będzie procedowana, umawiamy się na jeszcze jedną rozmowę i wtedy będziemy rozmawiać o przepisach i może wtedy znajdzie się
nasz przeciwnik,
który będzie chciał z nami również podyskutować. Tomasz Trocki, Andrzej Turczyn, Andrzej Leszczyński. Bardzo dziękuję, panowie.
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze mogę słowo?
Zdążę. Dziękuję bardzo.
Pół słowa.
Chciałem wszystkich, którzy są zainteresowani, zaprosić do odwiedzenia bloga pana Andrzeja Turczyna, trybun.org.pl. I też bardzo ciekawy blog, który ja śledzę, hoplofobia.info.
I na koniec gantv.pl na kanale YouTube.
Tam więcej wiedzy i na pewno obiecuję spotkanie raz jeszcze.
Dziękujemy
My
bardzo, dziękuję.
Kończymy.
Dziękuję.
Człowiek z bliska stawia kropkę. Zapowiadam Pawła Krzemińskiego, który o 23 z programem Nocne Światła. Ja już też mówię państwu dobranoc.
Dobrego wieczoru.
Radio Plus. Człowiek z bliska.